Minęła godzina 8 w studiu Aleksander Wierzejski.
Dzień dobry Państwu. Z gazetami w naszym dzienniku informacje o obchodach 28. rocznicy powstania Radia Maryja. Wśród ciekawych wypowiedzi jest przedrukowana homilia metropolity częstochowskiego księdza arcybiskupa Wacława Depo. Kilka zdań. Myślę, że nie potrzeba nikogo przekonywać, że w ostatnim czasie w naszej ojczyźnie znów nasiliło się światopoglądowe zmaganie, które określiłbym nawet przyspieszonym kursem apostazji z groźnym zjawiskiem wypisywania się dzieci i młodzieży z lekcji religii, co doprowadzi do pełzającej ateizacji. No i dalsza część tego przeglądu prasy w zasadzie pod tym hasłem może przebywać. Klimat i biznes, tekst Artura Kowalskiego. Greta Thunberg dotarła do Madrytu, gdzie odbywa się kolejny szczyt klimatyczny ONZ hiszpański dziennik El Confidential zwrócił uwagę na zależność między wystąpieniami Grety Thunberg a działaniami wielkich koncernów. Wśród tych koncernów, które ją popierają, jest m.in. IKEA, Hewlett Packard, czy też funduszy, które są udziałowcami spółek energetycznych. Działania szeregu organizacji ekologicznych uderzają też coraz silniej w rolnictwo. Działanie wielu organizacji prozwierzęcych czy też ekologicznych jest wykorzystywane dla realizacji celów potężnych graczy biznesowych do zarabiania miliardów dolarów. My tu wspomnimy, w gazetach nie ma. Niemieckie gazety, niemieckie media 3 razy w tygodniu informują o dzikach, które przechodzą z Polski do Niemiec i tam roznoszą ASF. Państwo, którzy pamiętacie zeszłoroczne żale nad planowanym wystrzelaniem dzików w Polsce. Zobaczcie, że ci sami, którzy kiedyś domagali się, by szanować życie nienarodzonych dzicząt, które znajdują się w łonach loch, bo w sumie trzeba powiedzieć loszek, tak? No bo to locha to tak nieładnie, a od loszki, tylko krok do psycholożki i socjolożki. Teraz będą domagać się właśnie wystrzelania.
Nie wiem,
dzików.
Aleksandrze, czy wiesz, że w zeszłym tygodniu Rada Języka Polskiego uznała feminatywy za dozwolone i za zgodne z zasadami języka polskiego?
Może by to jakoś uregulować, bo ministra, premiera, profesora brzmią
sekretarzyca
śmiesznie.
Stanu.
Sekretara.
Sekretara stanu, ale czy to jest...
Stara sekretara.
Prasa.
Segregacja klientów w niemieckiej hurtowni dobiegła końca w Chocieburzy, czyli Cottbus był sklep, do którego przyjeżdżali polscy przedsiębiorcy z Dolnego Śląska, no i tam kupowali, ponieważ kupowali hurtowo, władze powiesiły taką pokracznie napisaną po polsku zapowiedź, że tutaj zapraszają do tej kasy, do inne kasy są Nur für Deutsche, no i się rozpętało. Polska ambasada zasugerowała, że może by jednak tego nie zrezygnować. Władze hurtowni zrezygnowały. Mamy więc sukces, o czym informuje Gazeta Polska codziennie. Tematy polityczne, na przykład prawybory w Platformie Obywatelskiej, periodyk skonkludował tytułem Bitwa w piaskownicy i chyba bardzo słusznie. W Rzeczpospolitej na pierwszej stronie oczywiście Olga Tokarczuk, również w Gazecie Wyborczej ta pani zajmuje pierwsze miejsce, ale my teraz zajmiemy się poważnymi pytaniami do Szymona Hołowni, jakie postawił redaktor Bogusław Hrabota, naczelny Rzeczpospolitej. Jakie to poważne pytania państwa zdaniem? No to proszę bardzo, uwaga. Jak grubą skórę ma Szymon Hołownia, by wytrzymać hejt, który pojawi się w trakcie kampanii? Jak sobie poradzi ze śmiesznością, kiedy z niej zrezygnuje bądź ją przegra? Co powie wtedy ludziom, którzy mu zawierzyli? To są poważne pytania, jakie stawia Rzeczpospolita Szymonowi Hołowni. Gratulujemy. Nowy tekst, znaczy dobry komentarz Rusłana Łoszyna w Rzeczpospolitej na temat tego, co stało się na Białorusi. Już słyszeliśmy, że Łukaszenko nie zgodził się na zjednoczenie.
Na razie kolejne rozmowy jeszcze jeszcze w styczniu, 20 stycznia zdaje się w Petersburgu.
12 dni na przemyślenie. W niedzielę ambasador Białorusi w Moskwie Władimir Siamaszka zdradził, że uzgodniono 21 z 31 map drogowych, czyli jednak jakieś wpływy zachodnie również na Rosji, w Rosji i Białorusi są. Mapa drogowa, road map, to był temat bardzo modny, tego nie pamiętasz, kiedy była wojna w Iraku i tam proponowano dojście do jakiegoś porządku, więc właśnie w formie mapy drogowej. No to teraz się przeniosło. Zbigniew Parfianowicz w dzienniku Gazeta Prawna analizuje rozpoczynający się format normandzki. W tym formacie normandzkim najlepszą pozycję ma Władimir Putin, który wie, że wszyscy w nim obecni potrzebują sukcesu, oprócz właśnie Władimira. Putin wie, że Niemcy będą reprezentowane w Paryżu przez kanclerz, która powoli żegna się z polityką. Wie, że Emmanuel Macron chce powrócić do globalnej gry i to nie jest teza publicystyczna. Wie też, że sukcesu potrzebuje sam Władimir Zeleński. Przetestowane przez Rosję w Abchazji, Naddniestrzu i Osetii Południowej zasady zamrażania konfliktu pozwoliły Putinowi przetrwać najtrudniejsze lata w relacjach z Zachodem. W tym czasie przy współpracy z utalentowanymi ekonomistami jak Aleksiej Kudrin udało mu się wytworzyć mechanizmy obronne przed systemem sankcji i niepewnością na rynku surowców. Zbudować swoją putinomikę zakładającą przestrzeganie celów inflacyjnych i trzymanie na odpowiednim poziomie deficytu i długu publicznego. Za to w tym czasie Zachód stanął w obliczu kryzysu imigracyjnego, wzrostu populacji sympatyzujących z Rosją, ruchów populistycznych, Brexitu, wojen handlowych, ale także oraz problemu przesuwającej się w autorytaryzm asertywnej wobec NATO Turcji, co zresztą mieliśmy uwidocznione w zeszłym tygodniu, kiedy się okazało, że ustalenia z Londynu już są nieważne, bo panowie wyjechali i Trumpa w pobliżu brak.
Konstatacja, że w tym swoistym triumviracie, bo jednak kobieta wśród tych trzech polityków, czyli kanclerz Merkel, prezydent Francji, prezydent Rosji, wiadomo, kto tam gra Cezara i to nie jest chyba wiedza jakaś tajemna.
Tak.
A przynajmniej cara. Kto gra?
To prawda. Jeszcze jeden tekst, który chciałem zwrócić Państwa uwagę. Fuzja Orlenu i Energii. Będzie ona oznaczać koniec pewnej epoki, pisze Julita Żylińska z dziennika Gazety Prawnej. I stwierdza, nowy trend na rynku uciekania firm od kontraktów z dużymi grupami energetycznymi na rzecz kontraktów z mniejszymi dostawcami, albo nawet budowanie własnych źródeł energii.
Ejże, zapomniałbyś o Wyborczej.
Gazeta Wyborcza, w Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie literackie noble dla Polaków, czuły narrator, cała mowa noblowska Olgi Tokarczuk, też w dodatku, ale historia literackie noble dla Polaków ze szczególnym uwzględnieniem i pani Szymborskiej i właśnie pani Tokarczuk. Na ten temat sięgamy do Gazety Polskiej Codziennie, gdzie Dorota Kania przypomina i twórczość, i postawę, i uwielbienie salonu dla obu tych pań. Tytuł tekstu: Nagrody za krytykę Polski w III Rzeczpospolitej. Literacka Nagroda Nobla przypadła dwóm pisarkom, Wisławie Szymborskiej i Oldze Tokarczuk. Obydwie były wcześniej laureatkami nagród przyznawanych przez lewicowe elity. Obydwie stały się literackimi celebrytkami salonu. Ta mowa noblowska to troszkę przedwcześnie, bo sama nagroda będzie przyznana we wtorek, więc pewnie do końca tygodnia ten serial będzie się toczył, a potem życzenia świąteczne od Olgi Tokarczuk. Przemowa na inaugurację nowego roku. No i zobaczymy, co tam nas dalej czeka.
Sama mowa. Czytałeś samą mowę? Słuchałeś?
No właśnie.
No to może to jest bardzo mądry tekst i mówię to bez ironii. Prawie bez ironii. Czy bez ironii? Prawie.
Bez ironii. Może są tam głębokie myśli. Ja nie znalazłem czasu, by się nimi zająć.
To teraz
zająć.
Będzie cała godzina na lekturę i tygodników, i całej mowy noblowskiej Olgi Tokarczuk.
Przeczytamy raczej tekst Marcina Matczaka w Gazecie Wyborczej pod tytułem PiSowska władza sprowadziła na Polskę sądową dżumę.
To ja już wolę Olgę Tokarczuk niż pana profesora Matczaka, naprawdę. To może zakończmy przegląd prasy, może nie najświeższy, dzisiejszym newsem, bo z piątku z gazety El Confidencial, czyli gazety hiszpańskiej, i ta madrycka gazeta pisze, że pani Greta Thunberg, nieoficjalna liderka młodzieżowego protestu klimatycznego w ramach ruchu Piątki dla Przyszłości, jest wspierana przez grupy finansowe lobbujące na rzecz własnych interesów, czyli chodzi o usunięcie węgla, a w jego miejsce wprowadzenie technologii OZE. I właśnie te firmy, które tą technologię stosują, promują, instalują i budują, finansują panią Gretę Thunberg. To jest jakaś niespodzianka, nie osobiście ją, tylko jej rodziców, etc., etc. Zachęcamy do lektury El Confidential i jeszcze do posłuchania Aleksandra Wyrzyńskiego.
W gazecie, w jednej z gazet, Franz Timmermans wypowiedział się, że europejski przemysł stalowy może się odrodzić, jeśli na przykład do topienia stali użyjemy wodoru, połączeniu z tlenem, wysoka temperatura i tak dalej. I to nie wiem, jak to technologicznie wygląda, ale akurat wodoru jesteśmy chyba jednym z największych producentów w Europie.
Chciałbym się temu wodorowi przyjrzeć co nieco bliżej, co to za jeden, jak się nazywa, jakie ma polityczne uwarunkowania i czy na pewno jest z nim wszystko w porządku. 8.11, przegląd prasy wróci o godzinie 9.00, mam nadzieję punktualnie, wtedy tygodniki i nie tylko. Aleksander Wyrzyński zagości na antenie Radia Wnet, a teraz... 8.18, słuchają państwo Poranka Wnet, przy telefonie profesor Zdzisław Krasnodębski, poseł do Parlamentu Europejskiego, konserwatyści i reformatorzy, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Nasza normalność oznacza coś innego niż ciepła woda w kranie, czyli podjął się pan profesor być może trudnej roli wytłumaczenia, jak wiele teraz różni Prawo i Sprawiedliwość, czy ciągle różni Prawo i Sprawiedliwość od Platformy Obywatelskiej.
No, po mnie o to pytał redaktor Mazurek dociekliwie, więc starałem się wyjaśnić sprawy, które wydają się oczywiste. Myślę, że Polacy widzą tę różnicę między rządem Donalda Tuska, no, który wtedy, pamiętamy wszyscy, ogłosił, że w zasadzie historia w Polsce dobiegła końca, na pewno historia reform. Możemy się spokojnie cieszyć ciepłą wodą w kranie, nie wiem, rozwojem infrastruktury, no i różnymi innymi rzeczami, polską w budowie. Natomiast no, my wiemy, że wszyscy, że obecnie też epoka jest dosyć trudna, czasy są trudne, zadania są bardzo poważne, czy to w polityce zagranicznej, czy wewnętrznej, w polityce socjalnej, no, którą Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście zaczęło jako pierwszy rząd w Polsce. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zaczął uprawiać realną politykę socjalną. No i że jest wiele spraw, no, które wymagają, po to, żebyśmy żyli normalnie, wymagają, no tak jak zresztą w każdym innym kraju, zwłaszcza w trudnych czasach, no wymagają po pierwsze no, działań również politycznych, sprawnego rządzenia, ale wymagają też strategii, programu.
Powiedział no pan profesor o rewolucji społecznej, socjalnej, to się dokonała i być może jest już etapem zamkniętym, kiedy słuchało się drugiego expose premiera Mateusza Morawieckiego. Trudno było tam znaleźć kolejnych rewolucyjnych zmian w tym zakresie, jak i w wielu innych. Kiedy się popatrzy na skład rządu, to jest on znacznie bardziej centrowy, żeby nie powiedzieć liberalny, niż rząd Beaty Szydło z roku 2015. Coś się zmieniło, panie pośle.
No, zmieniła się oczywiście sytuacja. Wtedy rzeczywiście dokonał się ten przełom, czy ta zmiana bardzo radykalna w stosunku do rządów poprzednich. Teraz idzie w zasadzie o utrwalenie tych zmian, ale przecież też wszyscy wiemy, że w Polsce są obszary życia publicznego i społecznego, które wymagają głębokich zmian. No wszyscy, choćby na przykład służba zdrowia. Ktokolwiek, kiedykolwiek miał do czynienia, prawie chyba każdy Polak niestety ze służbą zdrowia, no to wie, że zmiany tam są konieczne i że w zasadzie no bardzo jest to ogromne i bardzo trudne zadanie do przeprowadzenia, żeby rzucić jedną strefę, uzdrowić. No i tak samo w innych dziedzinach, no przecież nie wiem, budowa infrastruktury, zapowiadane wielkie projekty, nie wiem, przekop Mierzei Wiślanej czy centralny port komunikacyjny. My ciągle jesteśmy krajem na dorobku, no, krajem, który uzyskał ogromny sukces, rozwijał się bardzo szybko w ostatnich latach, no ale przecież to taki, na tym to polega, że też nic nie stoi w miejscu, świat nie stoi w miejscu, Europa nie stoi w miejscu, są nowe wyzwania i no i ciągle jest jeszcze ten konieczność rozwoju kraju.
Energetyka, obszar, który bardzo silnie łączy się z Unią Europejską. Kiedy PiS do władzy przychodził, Beata Szydło mówiło, co wy jako Platforma zamknęliście, my otworzymy między innymi o kopalniach węgla. Myśląc, przyszła praktyka, proza rządzenia i okazało się, że programy zamykania kopalń niewiele się różni od programu Platformy. No poza tym, że odbywa się w pewnym konsensusie, to jest bardzo istotne, wbrew pozorom społecznym, że nie ma dużych protestów górniczych, a do protestujących się nie strzela z kul gumowych, ale sam proces wygaszania kopalń, jak postępował, tak dalej postępował za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Teraz mamy nowe Ministerstwo Klimatu i w zasadzie narrację, nawet mamy powrót do wiatraków na lądzie i renesans tego pomysłu na energetykę. Państwo trochę wracacie do pomysłów Platformy sprzed 4 lat, chociażby w energetyce.
No, po pierwsze, polityka energetyczna, mimo że traktaty europejskie stanowią inaczej, stanowią to, że to jest kompetencja państw, jest jednak dzisiaj określana głównie przez Unię Europejską i tak zresztą jak w ogóle warunki brzegowe naszego rozwoju, to no bo to też oczywiście się z energią łączy, z energetyką, ale też z polityką klimatyczną i z innymi rzeczami, są określane przez Unię Europejską. To musimy sobie zdawać sprawę. No, Polacy, którzy jak wiadomo w 80% są za byciem przez Polskę członkiem Unii Europejskiej, oceniają Unię Europejską pozytywnie, no to jest oczywiście ten warunek, to znaczy bycie w Unii Europejskiej jest jednocześnie oznaczeniem, że godzimy się na regulacje daleko idące w tej dziedzinie. No a co można zrobić? W poprzedniej kadencji udało się wywalczyć pewien kompromis, no, który sprawia na przykład, że ciągle jeszcze możemy do 2025 roku finansować, budować elektrownie na węgiel. I
możemy budować, ale nie chcemy, bo z Ostrołęki rząd się wycofuje rakiem. Czy to dobrze, czy to źle, to inny pole dyskusji, ale fakt jest faktem.
No bo dlatego, że zaostrzają się też te warunki właśnie nakładane przez Unię Europejską, która stawia sobie coraz bardziej ambitne cele klimatyczne. Dzisiaj wiadomo już o tym, że prawie cała kadencja będzie upływała już nie na obronie węgla, tylko innych paliw kopalnych, na przykład gazu ziemnego i możliwości inwestowania akurat w to paliwo. W środę znany i lubiany w Polsce Franz Timmermans ogłosi tak zwany Green Deal, czyli strategię właśnie Unii Europejskiej, która no dzisiaj będzie już inna, jeszcze bardziej te parametry klimatyczne będą zaostrzone w stosunku do tego, co było jeszcze przed rokiem, przed dwoma laty, więc z tego wynika. I o tym mówiliśmy, no my musimy się dostosować do kontekstu, w którym działamy. A ten kontekst w Polsce to nie jest tylko oczywiście kontekst globalny, konkurencja innych krajów, ale to przede wszystkim jest kontekst europejski.
A gdzie jeszcze istotnie musimy się posunąć, bo rozumiem w kwestii węgla musimy iść na daleko idące kompromisy. Gdzie jeszcze te kompromisy trzeba będzie zawrzeć, żeby znaleźć się w tym wspólnym dyskursie europejskim?
No oczywiście my będziemy go współkształtować, będziemy razem oczywiście z naszymi partnerami, bo też nie wszyscy są zadowoleni już z tak ostrej polityki klimatycznej, no ale ostatecznie rezultaty tych negocjacji no, zostaną przyjęte, na przykład będą dotyczyły również, no nie wiem, transportu na przykład, prawda? Wiadomo, że Widzimy już, jeżeli się nic nie zmieni, że silniki spalinowe powoli będą też odchodziły w przeszłość, na pewno silniki diesla na przykład, prawda?
Czego nam akurat jako Polakom nie żal. Jak Niemcom.
No, dlatego też bardzo długo w ogóle, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną, do transportu, prawda, nie ruszano, żeby nie mówić przy interesu przemysłu samochodowego, ale to się stało pod wpływem tego skandalu, prawda, z ukrywanymi rzeczywistymi emisjami i tak dalej. Ale no więc to będą takie zmiany. To jest w każdej innej dziedzinie, w dziedzinie budownictwa. No, będzie ta zeroemisyjna gospodarka w 2050 roku będzie musi oznaczać również zmiany w budownictwie paradygmatu. W zasadzie każda dziedzina naszego życia będzie zmieniona, tak, pod wpływem tych ścisłych zasad, które, jeżeli je rzeczywiście, one staną się prawem europejskim. Przecież tego się już nauczyliśmy, prawda, że ostatecznie do tych przyjętych regulacji stosować możemy. O co natomiast też będzie trwał spór i walka, no to o to, żeby o tak zwany Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, jego wysokość, rekompensaty, o szybkość tych zmian. Jak mówię, to oczywiście wszystko przy założeniu, że rzeczywiście ta polityka będzie akurat szła w tym kierunku, że nie nastąpi na przykład, to też nie można wykluczyć, jakoś daleko idące załamanie się tej polityki energetycznej, bo niektóre kraje już są na granicy wydolności, albo że nastąpią też, będzie brak akceptacji społecznej. Przecież mieliśmy wielkie demonstracje rolników w Holandii, teraz w Niemczech, bo na przykład zmiany będą dotyczyły również rolnictwa, które no, też musi się dostosować do tej niskoemisyjnej strategii.
To panie profesorze, przy telefonie profesor Zdzisław Krasnodębski, poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Panie profesorze, i w Europie, ale także w kraju, gdzie jeszcze ten ogień rewolucyjny Prawa i Sprawiedliwości najbardziej wybuchnie, będzie najbardziej jaskrawy i najbardziej twórczy.
No, przede wszystkim będziemy już niedługo, już się prawie zaczyna kampania prezydencka. No, pamiętajmy, że w zasadzie przechodzimy z jednych wyborów do drugich i oprócz tych rzeczy gospodarczych, no to właśnie polityki energetycznej, a też wszystkich, nie wiem, właśnie szans rozwojowych, strategii, dużych inwestycji, które chcemy zrobić, dokonać. Zmiany w zasadzie też polityki, bo też na to się zapowiada polityki europejskiej, polegające na tym, że będzie możliwość większej pomocy publicznej, musimy, prawda, tych czempionach narodowych, no, też, no, i tak dalej. No to jednak cała ta sfera, nie wiem, społeczno-kulturowa jest ogromnie ważna. No jeżeli mówimy o obronie normalności, no to przecież wszyscy sobie zdajemy sprawę, że takie podstawowe instytucje naszej cywilizacji dzisiaj są, chwieją się albo są poddane daleko idącej krytyce. No, od rodziny poprzez naród, państwo narodowe i inne tego rodzaju wspólnoty, czy w ogóle no właśnie rozumienie człowieka, jego życia i miejsca w świecie, więc to, tego rodzaju spory są też niezwykle istotne.
I tu będziecie iść na kompromis z Unią Europejską, czy tu jest to miejsce, gdzie będzie twarda walka o każdy centymetr przestrzeni ideologicznej?
Panie redaktorze, twarda walka to będzie w każdej z tych dziedzin, niezależnie od tego, jak potem ta decyzja zapadnie. No, tylko w niektórych polach możemy odnieść większe sukcesy, w innych mniejszych. No, będziemy.
Ale tak jak na wojnie są fronty wiodące, fronty mniej znaczące. W jednym punkcie można odpuścić i cofnąć wojska, żeby w innym miejscu iść do ofensywy.
No No to prawda, no to już zależy od naszych marszałków czy generałów, którzy będą tym wojskiem dowodzić.
I od oficerów sztabowych, oficer sztabowy profesor Zdzisław Krasnodębski jest przy telefonie, to jakie będą rady wywiadu europejskiego dla centrali, dla generałów
moja
i marszałków
w Warszawie? Moja jest zawsze jedna rada, że nie można prowadzić wojny defensywnej czy walki defensywnej, nie można się cofać, tylko należy być ofensywnym, a bycie ofensywnym to znaczy musimy myśleć w kategoriach trochę poza Polską, to znaczy musimy budować sojusze, musimy tam, gdzie jest możliwe, reagować odpowiednio szybko. No dodam tylko, że no jest przygotowana przecież zapowiedziana wielka konferencja na temat, czy nawet cykl konferencji, który zakończy się wielką konferencją polityczną w ciągu następnych, powiedzmy, 2-3 lat dotyczące przyszłości Europy. Jest takie dążenie do zmiany traktatów europejskich, które dla nas może być również niekorzystne.
A czy w sprawie praworządności polski rząd prowadzi wojnę ofensywną czy wojnę defensywną, panie profesorze?
Prowadzi wojnę manewrową, powiedziałbym, panie redaktorze.
Są manewry do tyłu od 2 lat, z tego co ja obserwuję. Manewr odwrotu, więc... też jest manewr, ale chyba niezbyt ofensywny.
Tak, z jednej strony oczywiście, jak wiadomo, w pewnych sprawach się wycofaliśmy, na przykład z tego reformy dotyczącej wieku emerytalnego. My w tej chwili będziemy oczywiście mieli w tej sprawie jedną zasadniczą kwestię, którą będziemy musieli podnieść, mianowicie czy uważamy, że proponowany, może nam do tego wrócić, proponowany, czy jeżeli komisja do tego wróci, prawda, pani Ursula von der Leyen, jakiś stały mechanizm praworządności, to jest coś, co jesteśmy w stanie zaakceptować, czy to jest coś, z czym powinniśmy walczyć. Wie pan, ja moim zdaniem to myśmy w tej walce odnieśli, też pomijając to, jak no bo najważniejszy cel to jest jednak usprawnienie działalności sądów w Polsce. No, czy to rzeczywiście musimy się kiedyś zastanowić, czy te reformy takie usprawnienie przyniosły. No na razie raczej przyniosły, pobudzając to sędziowskie środowisko. No, na razie to jest bardzo trudny w proteście, dzieląc, prawda, bo wyraźnie. No, na
ale
razie
to by znaczyło,
bardzo,
że generał Ziobro wydał złe, że źle dowodzi, że nie jest dobrym generałem frontowym.
To znaczy, że to jest bardzo, bardzo trudne zadanie. Natomiast chciałem powiedzieć, że zmieniło się jedno, że tu osiągnęliśmy pewien sukces, może którego nie widać, ale on jest zewnętrzny, dlatego że te nasze argumenty pokazujące to, że jeżeli ktoś nam zarzuca wpływ polityczny na system sprawiedliwości albo tego, że naruszanie zasad podziału władzy, to niezależnie od tego, że z oburzeniem się odrzuca takie argumenty mówiące o nas, no popatrzcie, jak to jest u siebie, prawda? Że w gruncie rzeczy to uzależnienie znacznie większe w krajach tak zwanego rdzenia europejskiego, że jednak te argumenty też mają swoją siłę nośną, czy siłę uderzeniową, więc to wcale nie jest, ja nie wiem, w tej chwili jest bardzo oczywiście trudny okres po też wyroku Sądu Najwyższego i tak dalej, po wyroku TSUE. Natomiast być może, znaczy myśmy postawili takie pytania, to jest pytaniem zasadniczym, to znaczy jakie jest miejsce władzy sądowniczej w systemie demokratycznym. Jakie są uprawnienia władzy, znaczy parlamentu, władzy wybranej, prawda, władzy wykonawczej i ustawodawczej? Jaka jest wzajemna relacja? To jest bardzo poważny problem. No i oczywiście jest tak, że...
Pytania zostały postawione, ale nie wiem, czy odpowiedzi zostały zrealizowane i trafnie zdiagnozowane.
Odpowiedzi nie zostały zrealizowane, ale to nie znaczy, że... Jak mówię, no nie znaczy, że to pytanie, to znaczy, że jakby myśmy ten problem odsłonili. Odsłonili jako problem poważny. Ostatnio rozmawiałem z posłem i tak mówię, no oczywiście zawsze się pytania z innej grupy politycznej, z innego dużego kraju europejskiego uchodzącego w wzorową demokrację. No i w takich rozmowach no oczywiście zawsze się przyznaje, no tak, u nas jest też oczywiście wpływ bardzo duży na sądownictwo, wybór polityczny i tak dalej. To wszyscy w zasadzie przyznają, prawda? Rozmawiałem też z panią poseł z mniejszego kraju, który mówi, a dlaczego Unia się nami nie zajmuje, a Unia u nas przecież jest znacznie gorzej niż w Polsce. Akurat ona była zwolenniczką interwencji instytucji europejskich w takich kwestiach.
Tylko ale czy te wszystkie informacje poprawiają naszą realną sytuację? To jest pytanie i chyba na inny czas będzie odpowiedź, panie profesorze. Jeszcze jako do socjologa bym się zapytał o ten weekend polityczny prezydencki wśród opozycji. Szymon Hołownia wystartował w Platformie Prawybory. Dwóch kandydatów się starło w niezwykle ciekawym pojedynku na słowa.
Jest no to jakieś... pan redaktor ironicznie mówi.
Może trochę ironicznie. No dobrze, no, całkiem ironicznie mówię. To prawda, nie powinienem nie używać ironii, ale trudno. Stało się. Ocena pana profesora.
No cóż, no wchodzimy, każdy może zgłosić swoją kandydaturę. Jak wiadomo, no jest też pewien celebryta z ta stacji TVN, no, która też w zasadzie jest jakąś stacją polityczną. Kiedyś mówiono, że pewna gazeta jest w gruncie rzeczy partią polityczną, to już TVN, no to też jest pewna partia polityczna, o dużym zapleczu finansowym, powiedzmy sobie szczerze. No to tak się wszyscy będą.
Ale to się tylko Hołownię sobie na warsztat na koniec naszej rozmowy. Panie profesorze, może zagrozić Andrzejowi Dudzie, może być takim panem Kukizem Arebur, że przeciągnie osoby od prawicy do lewicy, to jest jakiś, tutaj po prostu jakaś operetka. Co to jest
no tak
politycznie?
Myślę, że to jest taka jedna z wielu prób. No mieliśmy próby od niedawna jeszcze była taka gwiazda polskiej polityki, też jakby trochę znikąd z innego sektora przychodząca się nazywała Ryszard Petru. Tutaj była taka partia nowoczesna. Jeszcze niedawno cała nadzieja skupiała się na Robercie Biedroniu. No i tak dalej. To za każdym razem mamy, prawda, tego rodzaju prób. To jest oczywiście najczęściej i najbardziej poważne pytanie. To jest zawsze pytanie, komu tego rodzaju kandydat odbierze głosy. No ale z drugiej strony też jest, zawsze są nadzieje, że przy, no właśnie, że ten produkt trochę medialny, prawda, ale podsypany solidną ilością pieniędzy, no to może się sprzeda. Niektórzy zwracają uwagę na to, że na Ukrainie aktor grający prezydenta został jednak prezydentem. No, to byłoby smutne, gdybyśmy porównali dzisiaj system polityczny i dojrzałość polskiego społeczeństwa no, do kraju, który jest jednak na początku transformacji. Wie pan, ja to myślę, że jednak no, może jestem idealistą, a jednak wierzę w rozum polityczny Polaków i że Polacy rozumieją, że bycie prezydentem to nie jest jednak tylko to samo, co prowadzenie telewizji śniadaniowej.
I tej wiary panu profesorowi nie odbierajmy. Profesor Zdzisław Krasnodębski, poseł do Europarlamentu, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.
Do usłyszenia i do widzenia. 8:39 na zegarach. To odrobinę muzyki, a zaraz potem wracamy na wschód.